też się włączyć w tą adorację, nie wiem, będzie czuł takie przynaglenie, żeby jakoś też słowem modlić się, to jest to możliwe. Nie mamy jakiegoś jednego planu na to, jak ta godzina adoracji ma wyglądać. Ważny jest cel, to, że chcemy Boga dzisiaj uwielbić, chcemy dać się Jemu poprowadzić w tej godzinie adoracji, wdzięczności, dziękowania Mu przede wszystkim za to dzieło ogrodu wdzięczności. To jeszcze raz powiem, tak przypomnę, bardzo się cieszę, że jesteście, że trwacie. Szczególnie witam tych, którzy nie byli na wspólnej herbacie i kawie. Tutaj się spotykamy. To jest bardzo ważne, że trwamy, odpowiadając tak naprawdę na zaproszenie Jezusa, bo tak to jakoś przeżywamy. Tych świadectw, które wypowiadaliśmy przed chwilą, bardzo jasno to też wynika, że to On jest tym, który nas zaprasza i jesteśmy obdarowani przez Niego tym, że możemy tutaj być, że możemy przy Nim trwać. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzieło Ogrodu Wdzięczności, wszystkim koordynatorom, opiekunom godzin, wszystkim zaangażowanym w wystrój kaplicy, i kwiaty, i obrusy, i sprzątanie, i sprawy techniczne, i bibliotekę. Niech dobry Bóg Wam wynagradza. Dzisiaj jest też taki dzień, żeby tą wdzięczność wypowiedzieć. Jeszcze technicznie przypomnę, że działa pustelnia w Ogrodzie Wdzięczności, do której mogą zapisywać się stali adoratorzy, też ratownicy adoracyjni. Na stronie internetowej Ogrodu Wdzięczności jest zakładka, która tłumaczy, jak to zrobić. Też przy wejściu do pustelni jest tam odnośnik, kod QR do tej strony, żeby ją można było łatwo znaleźć. Zachęcam. To miejsce jest też, myślę, takim darem i możliwością bycia z Bogiem również w nocy. Niech ono żyje, niech nie będzie tylko właśnie taką możliwością, ale niech będzie też wykorzystywane. Do tego Was bardzo zachęcam. Jeszcze jedno techniczne ogłoszenie. Kto nie przeczytał kartki przy wejściu do kaplicy, to przypomnę, że msza święta, która jest odprawiana w Ogrodzie Wdzięczności, zmieniła dzień. To znaczy nie jest to już pierwsza sobota miesiąca. Przez 4 lata zawsze to było rano w pierwszą sobotę miesiąca. Msza święta odprawiana w Ogrodzie Wdzięczności. A od września tego roku jest to pierwszy czwartek i wieczór. O 22 w pierwsze czwartki miesiąca jest odprawiana msza święta w kaplicy adoracji, w kaplicy Ogrodu Wdzięczności. Zachęcam, kto może, to później adoracja trwa do godziny 24. Pierwsze czwartki mamy takie pozwolenie, żeby adorować dłużej, więc można przejść na Eucharystię na godzinę 22 i potem aż do godziny 24 tutaj trwać w adoracji. Trzy odpowiedzi do dzisiejszej modlitwy, pozwólcie, takie trzy myśli. Głównie one będą pochodzić z książki ojca Piotra Rostworowskiego, którą ostatnio czytałem. Tak to jest, że jak coś akurat czytamy, czy gdzieś Pan Bóg nam może podsunie w danym momencie, to jest to tak na świeżo, więc tym się chciałem z Wami podzielić. W ubiegłym roku zwracałem uwagę na to, że w adoracji jest miejsce na wzajemność. Nie tylko przychodzimy do Pana Boga, żeby otrzymywać od Niego łaski, ale trwamy przy Nim i to jest nasza forma wynagrodzenia, towarzyszenia Jezusowi, że ta relacja nie jest jednostronna. I to jest wielki dar, że możemy jakby podarować coś Panu Bogu, że nie jesteśmy tylko biorcami, ale tymi, od których Pan Bóg realnie czegoś chce i że mamy taką możliwość z Bożego miłosierdzia, że naprawdę możemy Go darować tym naszym czasem, tym, że przychodzimy tutaj, tym, że kosztuje nas to jakąś ofiarę. Jest to dla Pana Boga bardzo ważne. Gdzieś to w Ewangelii wybrzmiewa i w tych innych momentach, że Pan Bóg chce tej naszej obecności, ale wspaniałe jest to, że Pan Bóg nigdy nie da się prześcignąć w swojej hojności. I tak bardzo chce, żebyśmy Mu towarzyszyli, bo On doskonale wie, że my bez Niego po prostu giniemy. Że ta adoracja jest bardzo nam potrzebna do życia, jak powietrze. I ta adoracja ma zbawienne skutki dla nas. Pierwszy taki obraz, adoracja, która nas wychowuje, daje nam światło na życie. Jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak się odnaleźć w różnych trudnościach, które spotykamy. Dzisiaj jest wielki też zamęt, jeżeli chodzi o kwestie prawne, interpretacji i tak dalej. I ten obraz to jest obraz dziecka, które, jak jest jeszcze małym dzieckiem, nie zna tych wszystkich kodeksów, nie zna tych wszystkich spisów, czy moralnych, czy jakichś państwowych i tak dalej. A jedynym wyznacznikiem jego moralności jest to, że ono spogląda w oczy matki albo taty. Tak. I w tych oczach widzi, że coś zrobiło dobrze, albo coś zrobiło źle. To jest pierwszy taki odnośnik, taki kodeks, można powiedzieć, dla małego dziecka. Wy, którzy macie to doświadczenie wychowywania dzieci, to pewnie znacie to doskonale. Dziecko patrzy w oczy. I potrzeba, żebyśmy wracali do takiej metody dziecka w naszym skomplikowaniu życiowym, w naszym często pogubieniu. I taką możliwość w sposób niesamowity daje nam właśnie adoracja. Kiedy przychodzimy do Boga i konfrontujemy się z Nim, patrzymy na Niego. Pozwalamy, żeby nasz wzrok jakoś się spotkał ze sobą. Pamiętam, miałem taki, mam dalej obrazek od swojej pierwszej komunii świętej. Postać Matki Bożej pod krzyżem. Taka patrząca wprost. I wisiał w moim pokoju. W szkole, że przychodziłem i tak patrzyłem, czy się Maria uśmiecha, czy się nie uśmiecha, czy jest zadowolona ze mnie, czy nie. Również w taki sposób. A tutaj adoracja, wiemy, że stajemy, czy klęczymy przed Bogiem żywym. To spojrzenie na Boga, to jest też wzmacnianie w nas obrazu Bożego. Bóg nas stworzył na swój obraz. Ojciec Roztworowski, nie wiem, czy znacie tego autora, to jest taki najpierw benedyktyn, potem był kamedułą, zmarł w 99 roku. Bardzo polecam, jeżeli macie jakieś lektury, to warto do nich sięgnąć. On pisze, że ten obraz Boży w nas jest dynamiczny. On nie jest tak, jak malujemy jakiś obraz, mamy przed sobą człowieka, którego chcemy sportretować, namalujemy ten obraz na płótnie i potem ten człowiek się zmienia, może już nawet zmarł, a ten obraz ciągle zostaje, jest taki niezmienny. Ten obraz Boży jest dynamiczny, tak jakbyśmy spoglądali w lustro. I o ile jesteśmy zwróceni ku Bogu, ten obraz Boży w nas się wzmacnia i kiedy odwracamy się od Niego, to może nie ginie w nas, ale jakoś się osłabia, może zanikać. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy przed Bogiem stawali, żebyśmy mogli stawać się coraz bardziej do Niego podobni, żeby ten obraz Boży w nas się wzmacniał, żebyśmy do Boga stawali się coraz bardziej podobni. To jest pierwszy ten obraz, którym chciałem się podzielić. Druga myśl, że adoracja to nie jest tylko takie zewnętrzne skonfrontowanie się z Panem Bogiem, ale ona dotyka nas od wewnątrz. Jest głęboki związek adoracji z ofiarą mszy świętej. Dzisiaj będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu. W naszej kaplicy adoracji również jest ołtarz. I pamiętam, że kiedy kaplica była tworzona, to ktoś z księży zwrócił mi na to uwagę. Czy będzie tam ołtarz? Czy będzie tam ołtarz? Nawet nie tylko dlatego, żeby można było tam odprawić mszę świętą, ale nawet dla takiego pokazania związku adoracji jako właśnie z ofiarą mszy świętej. Ona wypływa z ofiary mszy świętej. Jest jakby przedłużenie Eucharystii. Ten obraz, którym dzisiaj chcę się z wami podzielić, to jest taka myśl pochodząca najpierw od świętego Augustyna, który mówił: wasza tajemnica jest na ołtarzu, bo wy jesteście ciałem Chrystusa, który jest na ołtarzu. Wy jesteście ciałem Chrystusa, które jest na ołtarzu. Znamy to, że jesteśmy jako Kościół ciałem Chrystusa. Jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała. Nie wiem, czy w taki sposób kiedyś myśleliście o adoracji Najświętszego Sakramentu, że w tej hostii jestem ja. To jest ciało Chrystusa, które ja też tworzę z moimi braćmi, z siostrami. I też tak jak Chrystus ofiaruje się Ojcu na tym ołtarzu, tak też ja razem z Nim w tej hostii ofiaruję się Ojcu. I kiedy adorujemy tę tajemnicę, kiedy patrzymy na Chrystusa właśnie, który dla nas stał się ofiarą miłości, to też wzmacnia się w nas świadomość tego, że nasze życie ma stawać się ciągle właśnie darem razem z Chrystusem. Więc nie patrzymy na Niego tylko z jakimś takim podziwem, to też oczywiście, nie patrzymy tylko jakoś tak zewnętrznie, ale część nas, my jesteśmy tam, a nawet cali bądźmy na tym ołtarzu razem z Chrystusem. Wy jesteście ciałem Chrystusa, który jest na ołtarzu. I trzecia myśl, ona nawiązuje do tego niesamowitego zdania z katechizmu Kościoła katolickiego w 2114 punkcie. Czytamy, że adoracja jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przekazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. I tutaj przeczytam fragment właśnie ojca Piotra z jego książki. Ale myśl jest taka, że kiedy odwracamy się od Boga, to po prostu doznajemy rozpadu na różnych płaszczyznach. Kiedy ciało człowieka opuszcza dusza, która jest takim spoiwem jego jedności, to człowiek się rozkłada. I podobnie jest w naszym życiu społecznym. A myśl jest taka, że dzisiaj widząc tak wiele właśnie problemów, różnych trudności, które dotykają nas w życiu osobistym, społecznym, politycznym, jakimkolwiek jeszcze innym, szukamy rozwiązań, jakby tropiąc te wszystkie ścieżki, można mieć taką głowę, szukając rozwiązań, a rozwiązanie jest proste, jest jedno. To znaczy powrót do Boga, który nas scala, który jest spoiwem jedności w nas. Posłuchajcie tego fragmentu, przeczytam go, bo nie potrafię tak ładnie go opowiedzieć. Wiemy, że człowiek w założeniu swoim stworzony został przez Boga w doskonałej wewnętrznej harmonii i jedności. Ale ta jedność miała swoje źródło, swój punkt zahaczenia w jedności Bożej. Skoro więc człowiek sam potargał tę łączność z Bogiem, z której czerpał swą własną zwartość, stał się niezdolny do zachowania wewnętrznej jedności, ale ją natychmiast utracił. Nastąpił psychologiczny rozpad człowieka, bo jego niższe władze, uczuciowość, wyobraźnia, popędy i samo jego ciało przestały być całkowicie uległe sile jednoczącej i podporządkowującej ducha i człowiek się rozleciał. Rozleciał się, bo oderwał się od źródła swojej jedności, od Boga, świadcząc już samym swym upadkiem, że nie posiada swej jedności sam w sobie, lecz w Bogu. I przeznaczeniem jego jest żyć poza sobą, jakby ponad sobą w Bogu. Człowiek dzisiejszy zdaje sobie boleśnie sprawę z tej dezintegracji, z tego rozsypania się swego wewnętrznego życia, ale jest wobec tego bezsilny, bo jedynie powrót do źródła jedności, którym jest sam Bóg, może człowieka podnieść ponad jego konflikty i wybawić od rozbicia. Tak jak w życiu indywidualnym człowieka, podobnie i w życiu społecznym możemy zauważyć w najwyższym stopniu to zjawisko rozproszkowania. To, co cechuje dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejsze to jest 50 lat temu, ale nic nie traci to na aktualności, to zanik organicznych powiązań. Rodzina, która jest zasadniczą komórką organicznego scalenia ludzkości, ta rodzina dzisiaj rozpada się. Podobnie i wszystkie inne zastępcze formy współżycia, które ludzie stwarzają, są nacechowane pewną sztucznością, brakiem organicznego powiązania miłością między ludźmi. Są ludzie, którzy pracują razem, należą do tego samego związku zawodowego, ale między nimi nie ma więzi głębszej. To są ludzie, którzy żyją obok siebie, oni się nie przenikają, oni się nie kochają. utracili moc łączenia się. Grzech jako odejście od źródła bytu jest zwrotem ku nicości, a więc i ku wielości, ku rozproszkowaniu, a przez to prowadzi do kolosalnego skomplikowania życia. Kiedy na przykład dzisiejszą sytuację kraju rozważamy z duszpasterskiego punktu widzenia, łatwo możemy się zgubić w wielości problemów powstałych przez mnogość i różnorodność grzechów. Będą to problemy pijaństwa, rozwiązłości, zabijania dzieci itd. Można by to mnożyć i na każdy z tych tematów można by napisać wiele książek, ale chcąc tropić grzech na wszystkich jego szeroko rozgałęziających się drogach, duszpasterz się zagubi w wielości i nie odnajdzie żadnego rozwiązania. Bo tak jak przyczyną tego wielopostaciowego zła jest oderwanie się ludzi od tego jedynego źródła jedności, którym jest Bóg, tak i drogą wyjścia nie jest leczenie poszczególnych chorób na różnych odcinkach, ale jakiś powrót, jakieś nawiązanie na nowo łączności z Bogiem. Gdziekolwiek w społeczności ludzkiej czy w życiu wewnętrznym człowieka rozbija się i rozproszkowuje jedność, lekarstwem na to jedynym i gruntownym jest powrót do jedynego źródła naszej jedności, do Boga. Rozwiązanie jest bardzo konkretne i my to tutaj robimy. Też nawiążę jeszcze do Waszych świadectw, kiedy mówiliśmy, że spotykając się tylko, mijając, czasami uśmiechając, wymieniając w godzinach adoracji, czujemy jakąś wewnętrzną więź, że coś w tej adoracji milczącej tworzy się głębszego między nami. To Bóg to robi. To naprawdę się dzieje. Dlatego zachęcam się do takiej świadomej adoracji też w kluczu tych różnych trudności, problemów, które przeżywamy. Tej głowy wielkiej od różnych myśli może, które nie wiemy, jak się do tego zabrać. Wracajmy do źródła. Do Boga, od którego pochodzimy i ku któremu zmierzamy, który jest spoiwem tej naszej jedności. Tym zachęcam dzisiaj do takiego wielkiego dziękczynienia za łaskę, że Bóg chce być z nami, za to, że się o nas troszczy, że nas pociąga ku sobie, że nie chce, byśmy błądzili, byśmy ginęli. I dziękujmy z Maryją. Jej obecność jeszcze jest wyraźniejsza w naszym ogrodzie poprzez tę figurę, którą dzisiaj poświęciliśmy. Jest to Maryja Brzemienna. I też jeszcze jedna myśl właśnie od ojca Rostworowskiego właśnie o Maryi, który pisze za świętym Mateuszem: z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I on mówi, wszystko, co się poczęło w Maryi, w jej duchu, w jej myśli, to wszystko było z Ducha Świętego. To jest szczyt dziewictwa duchowego. Nie przyjmować innych natchnień, jak tylko te, które mają pieczęć od Ducha Świętego. Niech ta figura Maryi Brzemiennej, Duch Święty, Słowo, które spotykamy teraz przy wejściu do kaplicy adoracji, pomagają nam właśnie tak żyć, by wszystko to, co się w nas poczyna, w naszych myślach, w naszych decyzjach, było z Ducha Świętego. Dziękujmy, adorujmy i o tę łaskę razem z Maryją prośmy.